jeżeli ktoś mówi, na każdy nowotwór trzeba zastosować taką dietę i to na pewno pomoże, to jest kłamstwo. Bo badania naukowe ostatnio pokazały, że nawet 90% zielonej kawy na rynku jest zanieczyszczona pleśniami. Świadomie, teraz podejmuję decyzję, że rozkręcam firmę, stawiam na to 200%, nie dbam o zdrowie, to jest okej. Ale po tym czasie, po tym półtora roku, trzeba się opamiętać. Znam te historie przedsiębiorców, którzy często mówią, no i pojawił się ten zawał i wtedy się obudziłem. I wtedy zrozumiałem, że o to zdrowie trzeba zadbać. Moim zdaniem większość chorób bierze się na początku od stanu zapalnego w naszym organizmie przewlekłego. Ciała ketonowe też działają na zmniejszenie apetytu. Przychodzą koło tej piekarni, ja pierdziele, muszę iść tą bułkę słodką, bo nie wytrzymam, prawda? Przeorganizuj się trochę, może nie używaj komórki na kiblu i zrób szybciej to, co musisz zrobić, bo już miał więcej czasu na śniadanie, prawda? Nie znam nikogo, kto by... No dobra, znam parę osób, ale ogólnie co do zasady większość osób na cateringach jednak nie robi super wyników. Nie chcę wnikać, czy to wina cateringów, czy ludzi. Po prostu jest mi trochę z tym przykro, że psychiatria patrzy na ten mózg, jakby mózg był odcięty od całego ciała, nie? Czyli tam się dzieją w mózgu rzeczy, skupiamy się na tym mózgu, jak dajemy leki, to na mózg. Nie patrzymy, co się dzieje w reszcie ciała. Kortyzol i prolaktyna podwyższone będą związane z przewlekłym, bardzo wysokim stresem.
Czy masło versus margaryna? Raz tak, raz tak. Kawa szkodzi czy nie szkodzi?
Powiem Ci szczerze, margaryny nie poleciłbym nawet mojemu największemu wrogowi. Bądź jaki chcesz, bądź sobie gruby, bądź sobie otyły, to jest ok i jeszcze to nie ma żadnych konsekwencji. Ale to jest po prostu całkowita nieprawda.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Mateusz Ostręga. Jesteś założycielem pierwszego w Polsce centrum dietetycznego, które specjalizuje się w diecie keto oraz niskowęglowodanowym trybem życia, więc bardzo się cieszę, że możemy o tym porozmawiać. O diecie keto są pewnie mity, chyba wszystko w internecie zostało powiedziane, ale chciałbym poruszyć te tematy, być może o których jeszcze nie mówiono, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś z nami.
Super, bardzo miło i witam serdecznie widzów.
To Mateusz, żeby nie tracić czasu, pierwsze pytanie. Powiedz mi o medycynę naturalna versus konwencjonalna. Jak myślisz, dlaczego jest coraz mniej skuteczna i dlaczego coraz częściej sięgamy po te niekonwencjonalne metody? Ja naprawdę, kogo znam, to dawniej szło się do lekarza, jak mówił, to wracałeś i było. Dzisiaj nie wiem, wczoraj nawet ciotka ona mówi, że dostaję od lekarza, ale te nie mówię i nie biorę w ogóle, nie? I coraz częściej szukamy jakichś takich alternatyw.
Kurczę, wiesz co, to jest mega ciężki temat i taki kontrowersyjny temat, bo ja w mojej pracy czasami muszę wychodzić w ogóle poza moje kompetencje, takie jak na przykład analiza badań, bo teoretycznie mnie tego na studiach nikt nie uczył, żebym ja umiał analizować wyniki badań krwi, ale w mojej pracy to jest nieodzowne, a co gorsza, nieskromnie może to zabrzmi, ale robię to dużo lepiej niż wielu lekarzy i nie tylko ja, to nie tak, że jestem jakiś niesamowity, tylko wielu specjalistów, którzy na własną rękę się edukowali, jak to robić, robią to lepiej jak lekarze. I dlaczego tak się dzieje? No ja ogólnie, zresztą wiem, że oglądam Twój kanał, więc wiem, że Ty tutaj dobrze znasz temat. System jest trochę skonstruowany tak, że on nie za bardzo chce chyba, żeby tutaj było dobrze, bo są świetni lekarze. Ja sam jak znajdę takiego świetnego lekarza, który podchodzi do tematu holistycznie, od razu zapisuję sobie jego kontakt, staram się z nim nawiązać jakąś relację, żeby później móc do niego odsyłać moich podopiecznych, czy nawet rodzinę. Mam takiego chociażby świetnego ginekologa we Wrocławiu, który prowadził moją żonę w ciąży, niedawno moja mama u niego była i po prostu jest, jak trafisz lekarza, który ogarnia temat, to jest święty graal. I czym się charakteryzuje taki lekarz? Tym, że on po studiach nie zaprzestał już swojej edukacji i w trakcie studiów nie poprzestał na tym, czego go tam uczyli, a uczyli go tam głównie, jaki lek przepisać, na jaki problem zdrowotny, tylko on uznał, że chyba te różne problemy zdrowotne nie wynikają z braku leku, tylko z czegoś innego. Coś tam się popsuło w organizmie, więc może zastanówmy się, co się popsuło, dlaczego się popsuło. Jeżeli lek jest przydatny w jakimś okresie, super, użyjmy go, ale jednocześnie działajmy na to, co było przyczyną tego problemu zdrowotnego i tam zaadresujmy nasze działania. W trakcie też leczenia nie dajmy tylko farmakologii, jeżeli jest potrzebna, ale skupmy się na całym innym aspekcie, jak żywienie, styl życia. I teraz ilu lekarzy tak do tego podchodzi? No z mojego doświadczenia 2%, może 3%. System jest tak skonstruowany, że ci lekarze są edukowani w taki sposób, na jaki lek przepisywać, na jaki problem zdrowotny. Większość z nich nie patrzy na to tak szeroko, że jakiś problem zdrowotny wynika z czegoś, że coś się złego zadziało w naszym życiu. Jeżeli masz nadciśnienie, To nie dlatego, że nie brałeś przez ostatnie 5 lat leków na nadciśnienie, prawda? No coś się tam zadziało w tym organizmie, że to nadciśnienie się pojawiło. Jeżeli masz cukrzycę, to nie dlatego, że nie brałeś insuliny albo metforminy w postaci leku, tylko dlatego, że coś się w twoim organizmie popsuło. I najczęściej psuje się z powodu złego żywienia, złego stylu życia, nadmiaru stresu, braku snu, kiepskiej jakości żywienia, dostarczania sobie produktów, które to zdrowie po prostu rujnują, o czym sobie później powiemy. I teraz, uczciwie, do ciebie, do widzów, ilu lekarzy tak do tego tematu podchodzi? Ile osób związanych z medycyną konwencjonalną pyta, a jaka jest pana dieta? A czy pan je oleje roślinne, takie jak olej słonecznikowy? Czy pan je ciasto codziennie? Czy pan je wołowinę i jajka, bo one są dobre? Nikt o to nie pyta. Tam, żeby obronić lekarzy. Po pierwsze, mam takie wrażenie, że w ogóle farmakologia, firmy farmaceutyczne przejęły te studia medyczne i tam jest nurt przez nich narzucony. Później po studiach ci lekarze też mają dalszą edukację poniekąd narzuconą przez sponsoring firm farmaceutycznych. To one ustalają tak naprawdę, jak to ma wszystko wyglądać. I jeżeli jakiś lekarz nie wyjdzie z Matrixa dosłownie, nie zacznie sam się z tego tematu edukować, to niestety właśnie będzie takim lekarzem, którego chcemy unikać, bo dostaniemy tylko lek. Często lek, który może i trochę pomoże, chociaż ja to nazywam często maskowaniem trupa, takim pudrowaniem trupa. No bo czym jest przepisanie na cukrzycę na przykład metforminy? Czy taki lek wyleczy? Bo lek nam się kojarzy z czymś, co powinno wyleczyć. Mhm. Natomiast większość leków nie leczy w ogóle. To jest taki problem, o którym rzadko się mówi. One pudrują trupa, czyli na przykład dostaniesz metforminę na cukrzycę, ona trochę pomoże, ale ona absolutnie nie cofnie cię do stanu przed cukrzycy. Nie wyleczy tej cukrzycy. Masz niedoczynność tarczycy, dostaniesz leki na tarczycę, które tak naprawdę są syntetycznymi hormonami tarczycy. Okej, one pomogą, poczujesz się lepiej, ale one nie cofną niedoczynności tarczycy. Kiedy je odstawisz, będzie problem. Więc praktycznie bardzo jest mało leków, które faktycznie leczą chorobę, która się pojawia. A to dlatego, że one nie celują w przyczynę tej choroby, tylko celują w objawy. Więc mamy pudrowanie trupa. No i teraz lekarz, który to rozumie i wie, że poza tym, że te leki pomogą tu i teraz, to styl życia i dieta pomogą często cofnąć problemy zdrowotne, to jest ktoś, kto jest na wagę złota i do takich lekarzy warto chodzić. Ja zachęcam, żeby takich szukać. Jak się do takiego dostanie kontakt, to zapisać go, dzielić się z innymi.
Albo się nie dzielić, bo nie będzie miejsc.
To jest inna para kaloszy, ale tak to wygląda. Nie? Więc ja to rozumiem, bo jako dietetyk chciałbym działać tak, że mam świetnego lekarza i teraz, kiedy mam już tą siatkę dobrych lekarzy, to mogę tak działać, że poniekąd współpracuję z tym lekarzem, wspólnie ustalamy poniekąd zalecenia, te zalecenia się spajają. Ale często jest tak, że kiedy ty dostajesz od dietetyka jakąś dietę, suplementację, idziesz do lekarza, to lekarz mówi, o matko, ja rozumiem, że pan schudł 15 kilo, ja rozumiem, że tutaj się wyniki poprawiły, że nadciśnienie zniknęło, ale to tak nie można jeść, tak nie można tyle suplementów brać. I to jest trochę abstrakcja, ale tak to wygląda. Zakrawa to trochę o teorię spiskową, bo wiesz, ludzie, no, że coś jest ustawione, system, ale tak to działa, no trzeba być ślepym, żeby tego nie zauważać. No niestety albo stety, zdrowie jest w naszych rękach, w naszej świadomości, bo jeżeli my będziemy mieli pewną świadomość, pewną wiedzę, to będziemy też w stanie nawet na tej słabszej jakości usługach medycznych wymóc rzeczy, które są nam potrzebne. Jak wymóc odpowiednie badania, jak wymóc rzeczy, które są nam po prostu niezbędne, jak zabiegi, prawda? Chociaż tyle możemy zyskać. Mhm.
No trochę niestety tak jest i też tak jak mówisz, nie wiadomo, czy to jest teoria spiskowa, czy nie, ale coraz częściej no, odchodzimy. I druga, nie wiem, czy to dlatego, ale dlaczego właśnie o zdrowiu, szczególnie przedsiębiorcy, to myślą na końcu. Ja sam wiem, wiesz, będąc jeszcze w korporacji, to co chwilę gdzieś tam medycyny, pracy, to jak jesteś przedsiębiorcą, no dobra, to dopóki cię nie położy, to chodzisz, nie wiem, z gorączką i koniec.
Tak jest. I wiesz, sam jestem przedsiębiorcą, więc ja to poniekąd rozumiem. Bo my mamy, po pierwsze, ważniejsze rzeczy na głowie, po drugie, nie mamy czasu, a po trzecie jeszcze, to trochę jak już rozkręcimy tą firmę, jak już przejdziemy te wszystkie problemy, z którymi mierzy się przedsiębiorca, te podatki, te urzędy, te ciągłe pożary, które wybuchają ci w twarz, to mamy takie poczucie trochę, że my to sobie ze wszystkim poradzimy. Jak my sobie poradziliśmy z tym urzędem skarbowym, z tymi umowami, z tymi pożarami w firmie, to co tam nam jakiś problem zdrowotny, nie? My jesteśmy niezniszczalni. Nie do końca tak jest. Więc po pierwsze brak czasu. No, fakt jest taki, że jak się skupiamy, szczególnie jak jesteśmy na początkowym etapie rozwoju firmy, pierwszy rok, pierwsze półtora roku, no to tam nie ma za bardzo czasu na myślenie o zdrowiu. Ale powiem Ci, co jest w tym ważne, że to nie jest aż taki problem, bo jeżeli faktycznie to będzie tylko rok czy półtora roku, to nie jesteś w stanie aż tak sobie tam zepsuć zdrowia, żeby nagle, wiesz, z punktu bardzo zdrowej osoby trafić do osoby dosłownie zniszczonej, nieuleczalnie zniszczonej zdrowotnie i tego już się nie da cofnąć. Więc jeżeli to jest rok, półtora, gdzie ty mówisz, ok, świadomie, teraz podejmuję decyzję, że rozkręcam firmę, stawiam na to 200%, nie dbam o zdrowie, to to jest ok. Ale po tym czasie, po tym półtora roku trzeba się opamiętać. A ja mam wrażenie, że wielu przedsiębiorców cały czas żyje w tym takim kołowrotku. Że tam rok, dwa, trzy, ciągły
minęło
rozwój.
Minęło 15, nie?
Minęło 15. Tamte problemy już dawno są załatwione, ale są nowe, które są związane z rozwojem. I o to zdrowie nie ma czasu zadbać. No to jest trochę głupie myślenie moim zdaniem, bo jednak w pewnym momencie dojdziesz do takiej sytuacji, że jak ty się nie upomnisz o to zdrowie, to ono się upomni o ciebie. I nie będziesz miał całkiem czasu zająć się tą firmą, bo cię tak rozłoży zdrowotnie. Że będziesz musiał leżeć w szpitalu, będziesz musiał jeździć co chwilę do jakiegoś specjalisty i wtedy naprawdę nie będziesz miał czasu się tym zająć. A jesteśmy w stanie dużo wcześniej wyłapać pewne rzeczy, czyli zanim pojawi się poważna choroba, to lata wcześniej już w wynikach badań widać, że coś się dzieje. Czy po objawach widać, że coś się dzieje. Że to jest z żołądkiem, z wynikami krwi, czy z innymi rzeczami. Są pewne objawy, które sugerują, że tutaj za parę lat będzie poważny problem. I wystarczy to sprawdzić. Wystarczy raz na rok zrobić pakiet badań. Wystarczy raz na rok udać się do specjalisty z tymi badaniami, który zada jeszcze kilkanaście dobrych pytań, trafionych pytań o nasz stan zdrowia, o nasze samopoczucie, które sprawią, że my będziemy wiedzieć, w którym my jesteśmy miejscu i później będziemy w stanie podjąć małe kroki, bo to czasami wystarczy zmienić, o czym sobie później jeszcze pogadamy. Naprawdę nie aż tak dużo, żeby uzyskać jednak dużo zdrowotnie.
Albo już nawet jak nie chodzimy do lekarzy, się nie badamy, bo znam dużo przedsiębiorców, to chociaż zadbać o to, co jemy. Nie, nie jeść tego przysłowiowego hot doga na stacji codziennie jako obiad, nie? Tylko zanim trafimy nawet na te badania do lekarzy, bo zazwyczaj jak trafiamy i robimy kontrolę, no to coś dolega, nie? Ale jak widzisz, że jest źle i tak dalej, no to zanim pójdziemy gdzieś, to przynajmniej najprościej no, zadbać o takie podstawowe rzeczy.
Nie? No masz rację, nie trzeba być... Przedsiębiorcy są często łebscy ludzie, tak? Coś tam muszą mieć pod tą kopułą, że udaje im się te biznesy kręcić. Więc naprawdę nie trzeba być orłem, żeby wiedzieć, że hot dog z Orlenu czy bagietka z żabki to nie jest najbardziej odżywczy posiłek, czy 7 days jako drugie śniadanie. To naprawdę nie jest najlepsze możliwe, co sobie możesz włożyć do swojego organizmu. A w końcu, jeżeli chcesz mieć to paliwo dla mózgu, chcesz tą firmę rozkręcać, chcesz iść dalej, osiągać kolejne cele, to jednak fajnie by było, że to auto, którym jedziesz, żeby dowoziło, prawda? Żeby tam nie odpadało koło, silnik był bliski zatarcia, tylko jednak, żeby to wszystko chodziło jak naprawdę dobrze, sprawna, naoliwiona maszyna. Ze swoim autem każdy przedsiębiorca jeździ na przegląd regularnie. Jak coś mu tylko zacznie stukać, jedzie do mechanika, oddaje w dobre ręce. Ale jak w organizmie stuka, jak codziennie pali żołądek, jak są spadki energii po posiłkach, to się uznaje, że jakoś to przeboleje, będzie ok. No tak nie jest, w sensie jest tak, przez jakiś czas przeboleje, ale w końcu te problemy zdrowotne tak się upomną, że będzie poważnie. Ja znam dużo historii, bo oglądam podcasty biznesowe, oglądam regularnie Twój kanał i znam te historie przedsiębiorców, którzy często mówią, no i pojawił się ten zawał i wtedy się obudziłem. I wtedy zrozumiałem, że o to zdrowie trzeba zadbać. Warto wiedzieć, że nie musi pojawić się zawał. Dużo wcześniej już w wynikach badań krwi, chociaż po naszych objawach widać, że jesteśmy na równi pochyłej do tego zawału czy do innego poważnego problemu zdrowotnego i warto obudzić się wcześniej po prostu.
No właśnie, jak mówimy o tym ratowaniu zdrowia jedzeniem, bo też ja gdzieś tam walcząc z boreliozą byłem i na diecie Dąbrowskiej i innych, to czy rzeczywiście jest tak, że wiele chorób można wyleczyć jedzeniem?
Tak. Uważam, że tak. Jedzeniem i stylem życia, dodałbym, bo jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne spowodowane całkowitym brakiem snu, na przykład tym, że ma pracę na nocną zmianę, albo ma przewlekły stres, dosłownie nie taki tam, tylko taki bardzo mocny, przewlekle podniesiony kortyzol, to tego nie wyleczymy do końca żywieniem. Możemy z żywieniem czy suplementacją to wspierać, ale jednak jeżeli przyczyna leży w tych innych aspektach niż żywienie, no to tam możemy się tylko wspierać. Ale ogólnie większość chorób, które dzisiaj dotyka ludzkość, jest związana ze spożywieniem lub stylem życia. Z jedzeniem zbyt dużej ilości jedzenia i to nie każdego jedzenia, tylko powiedziałbym specyficznych produktów. Ja to nazywam taką grupą jeźdźców apokalipsów dla naszego mózgu, zdrowia, samopoczucia. I pierwszym jeźdźcą apokalipsy jest cukier. Ale nie chodzi o taki cukier, który jest chociażby w owocach, bo mimo, że jestem zwolennikiem diety niskowęglowodanowej, diety ketogenicznej, to nie każdy musi na niej być. Jeżeli ktoś chce się po prostu zdrowo odżywiać, to taki cukier z owoców jest jak najbardziej ok, ale jeżeli ktoś spożywa cukier z 7 Daysów czy innych kanapeczek albo batoników, no to to jest już problem. Drugim miejscem apokalipsy są oleje roślinne, rafinowane. Teraz, żeby doprecyzować, chodzi o te oleje w plastikowych butelkach, które widzimy w marketach, takie jak olej rzepakowy rafinowany, olej słonecznikowy rafinowany, olej ryżowy, olej sojowy.
Czy wszystkie frytki, które jemy na mieście.
Czyli wszystkie frytki, które jemy na mieście i ogólnie większość rzeczy, które jemy na mieście niestety, bo jak ja to robię regularnie w restauracji, pytam, na czym Państwo smażą tego burgera? Czy on jest tylko na grillu, czy on jest na jakimś tłuszczu? Ten schab na jakim tłuszczu? To bardzo często jest to miks olejów roślinnych niestety, a nie smalec czy masło klarowane jak za czasów naszych babci i prababci. I to jest duży problem, nie tylko frytki, więc ogólnie jedzenie na mieście, jeżeli nie trafiamy do odpowiednich restauracji, może być problemem, jeżeli to robimy bardzo regularnie. No bo jeżeli to robisz raz w miesiącu, nic się nie stanie. Ja nawet dzisiaj byłem na śniadaniu na mieście.
Pytałeś? Naszym,
tak, pytałem i było na maśle robiona jajecznica. Bo gdyby powiedzieli, że robią ją na oleju, to prawdopodobnie mógłbym poprosić o masło, bo na pewno mają w takiej restauracji po prostu masło. Więc często nawet jeżeli co do zasady robią na oleju roślinnym, to jesteś w stanie po prostu poprosić o jakieś zmiany. Później myślę, że jeszcze pogadamy sobie o tym, jak ja to robię, bo mam takie swoje tipy, które pozwalają mi żyć normalnie, czyli nie tak, że muszę jechać do jaskini i wiesz tam...
No to może powiedz od razu, bo to jest ciekawe.
No więc jeżeli jesteś na mieście, to jesteś w stanie wynegocjować bardzo dużo. Jakby w większości restauracji ci ludzie są bardzo otwarci, ty jesteś klientem, jak wiesz, jak klient nasz pan, jeżeli klient sobie czegoś życzy, to z reguły, jeżeli mamy do czynienia z jakimś dziwnym systemem w restauracji, że na przykład nie podamy panu burgera bez bułki, bo raz czy dwa się spotkałem z taką absurdalną sytuacją.
Albo naplują ci jeszcze, bo klient jest tutaj uciążliwy.
To inna sprawa. To możesz bardzo wiele rzeczy wynegocjować. I na przykład bardzo prosto mogę sobie zamówić, kiedy jestem na diecie ketogenicznej, kawałek grillowanego mięsa, poprosić, żeby nie podawali mi w ogóle ziemniaków czy tych frytek, bo kiedy już podadzą, to w ogóle ciężej odmówić, więc najlepiej ich nie podają. Niech podadzą zamiast tego dodatkową porcję warzyw. I w taki prosty sposób odmawiam zawsze tych dodatków skrobiowych. Jeżeli zamawiam burgera, to proszę, żeby był bez bułki. Często wtedy też dostaję więcej warzyw. Kiedy zamawiam na przykład właśnie jakieś danie, które się składa zwykle, wiesz, ryż, ziemniaki, surówka, jakieś mięso czy ryba, to po prostu proszę, żeby tego dodatku skrobiowego, czy też chleba, na przykład dzisiaj zamówiłem aż dwa śniadania, bo ja jem dużo. W takiej zwykłej śniadaniowi, no to powiedzmy, że jajecznica jest z trzech jajek, ja zwykle jem z pięciu, plus dodatki w postaci sera, dobrej jakości, jakieś kiełbaski, no więc musiałem zamówić dwa śniadania i w obu poprosiłem, żeby mi nie podawali chleba, no bo po co, jak ja go nie zjem, prawda? Bo nawet kiedy czasami jem węglowodany, to śniadanie u mnie zawsze jest białkowo-tłuszczowe, bo po takim czuję się najlepiej, mam najwięcej energii.
A co właśnie jeść na śniadanie? Czyli co mamy? Jajecznicę, jakieś awokada, tak?
Tak, ja jestem nudny, przynajmniej w przypadku śniadań uwielbiam jeść jajecznicę.
Ale można jeść tak codziennie?
Można jeść codziennie jajecznicę.
Bo tak. Ktoś mówi, że będzie jadł za dużo jajek, to też szkodzi, nie?
No właśnie nie, właśnie nie. Ja uważam, że większość z nas powinna jeść co najmniej 4 jajka dziennie. Co najmniej, nie że maksymalnie. Oficjalne zalecenia mówią, że nie powinniśmy jeść więcej niż 2 jajka dziennie, ale to się opiera na starej teorii cholesterolowej, która mówi, że cholesterol z jajek zatyka nam żyły. To jest bzdura. To jest kompletna bzdura. Już nie chcę wnikać w to, czy była celowo w taki sposób skonstruowana, czy jednak to były błędy naukowe. Nieważne, jest to od dawna obalone, że cholesterol z pożywienia sprawia nam jakiekolwiek problemy. Więc tak, ja zachęcam do tego, żeby jeść bardzo dużo jajek. Zachęcam w ogóle do tego, żeby jeść cholesterol z diety. To jest jak najbardziej okej. Czyli stek, który jest tam fajnie przerośnięty na obiad, to jest jak najbardziej dobry wybór. Jakaś mielona wołowina, super sprawa. Więc zwykle u mnie są na śniadanie jajka. Jeżeli nie jadłbym jajek, mógłbym zjeść śledzie, mógłbym zjeść sałatkę, w której jest na przykład kulki mozzarelli i jakieś mięso, więc wybór jest bardzo duży. Nie? Jajka też na wiele sposobów, na miękko, na twardo, omlety. Tutaj też możemy zrobić z tego bardzo, bardzo dużo rzeczy. Więc brak pieczywa, bo nie lubię tych węglowodanów na śniadanie, nawet jeżeli miałbym je zjeść, to jednak kiedy jem na śniadanie, czuję, że później ta energia jest niższa. Szczególnie ta energia umysłowa. A pracuję umysłowo i zależy mi na tym, żeby ten umysł jednak, że tak powiem, był ostry jak żyleta i chodził prawidłowo. I ktoś może sobie zrobić z naszych widzów eksperyment. Ja nie wiem, jakie ty jesz śniadania, ale proponuję po prostu jednego dnia zjeść sobie śniadanie białkowo-tłuszczowe. Zrobić sobie 4 jajka w jakiejś formie, do tego góra warzyw, pomidor, ogórek, sałata jakaś, polać to trochę oliwą z oliwek, awokado sobie do tego dołożyć, trochę masła, jak ktoś chce jakieś dobrej kości frankfurterki i to jest super posiłek, super śniadanie i zobaczyć po pierwsze, jak długo będziemy syci po takim posiłku, bo dzisiaj jest bardzo często tak, że ktoś zje śniadanie i 2 godziny później już myśli, kurde, bym jakiegoś batonika zjadł, albo jakąś bułeczkę, przechodzi koło
piekarni. Ja tak mam często niestety.
No właśnie, to może być związane ze spadkiem poziomu cukru po posiłku, co nie jest niczym korzystnym, jeżeli on spada zbyt nisko, bo po pierwsze się kiepsko czujemy, a po drugie to też zdrowotnie, długoterminowo może nie być najlepsza strategia dla nas. I ludzie na przykład przychodzą koło piekarni rano i nie są się w stanie opanować, kiedy czują jakieś pączki czy słodkie bułki. Mnie to zasadniczo nie rusza, bo kiedy mój poziom cukru jest stabilny, nie jestem uzależniony od smaku słodkiego dzięki temu, jak się żywię, to na mnie to nie robi wrażenia i w ogóle jestem nasycony tak po tym śniadaniu, że ja zasadniczo, kiedy jem śniadanie o 8, to do 13 nie myślę o jedzeniu. Mogę pracować.
Dobra, a obiadek idziemy dalej? Co
obiad.
Jest obiad?
Dzisiaj po naszym nagraniu poszukam jakiejś restauracji sobie, w której robią albo burgery wołowe, albo podają steka, bo tu na mieście jest najbezpieczniejsze, bo zwykle te dwa dania robią też na grillu albo na jakimś naturalnym tłuszczu jak smalec, a nie olejach roślinnych. I w domu też jemy bardzo często wołowinę. Teraz takim naszym topowym daniem jest po prostu mielona wołowina, bo mamy dostęp do wołowiny bardzo dobrej jakości. Robimy go sobie z pomidorami, z takim naturalnym sosem pomidorowym i robię makaron z marchewki albo z cukinii. Po prostu obieraczka. Wiesz, tą raczką tak długo robię te paski, aż będzie tego duża ilość. To wszystko razem sobie smażę na jakimś dobrym tłuszczu czy duszę. Fenomenalny posiłek i znowu bardzo syty. No i czasami zostaję już na tych dwóch posiłkach, bo jak wiesz, jak zjem dwa śniadania i taką porcję obiadową, że ludzie często nie wierzą, bo ja wyglądam na dosyć szczupego, ale zjadam jak naprawdę wielki chłop, to czasami już kolacji nie potrzebuję. Jeżeli potrzebuję, na przykład zjem sobie jakąś właśnie sałatkę z makrelą, powiedzmy, żeby wrzucić rybę czy ze szprotkami, i ewentualnie znowu z jajkiem, czemu nie? Lubię bardzo jajka. Można zjeść sobie jakiś twarożek. Też często u mnie właśnie wchodzi twarożek, taki może być śniadaniowy, nie? Czyli ze śmietaną, ze szczypiorkiem, pomidorem, ogórkiem. Też bardzo fajny
posiłek. No, czyli też jak mówisz o tej jecznicy, bo to pytam też pod względem keto, że tam zawsze mówili jecznica z bożkiem. To jest taki must trochę chyba, który jest, czyli
może być, ale prowadzimy też w naszym centrum dietetycznym ludzi, którzy w ogóle nie jedzą na przykład produktów pochodzenia, może nie wszystkich, tylko nie jedzą na przykład jajek i mięsa. I też jesteśmy w stanie na rybach, owocach morza, na biale ułożyć taką dietę niskowęglowodanową, która będzie w pełni bardzo gęsta odżywczo i odpowiednia. Jajka są dosyć proste, wiesz, bo możesz je zjeść po pierwsze na różny sposób, po drugie możesz je w różny sposób doprawić, nawet możesz czasami zrobić na słodko, prawda? Dodać sobie kakao, jakieś wiórki kokosowe i w ogóle wychodzi ci taki słodkawy omlet. Możesz zjeść nawet trawnie, więc jajka dają bardzo dużo opcji. Możesz zrobić placka, możesz zrobić... Właśnie, nawet właśnie naleśniki z samych jajek moja żona często robi na kolację. Fenomenalna sprawa. I wtedy jakiś twarożek z cynamonem, no jak za dziecko,
prawda? Słucham, to chciałoby się te rzeczy pojeść. To jest też trochę problem, że często te rzeczy wymagają trochę czasu albo takiej zmiany, bo my jesteśmy nauczeni, wiesz, zawsze na śniadanie chleb, na kolację chleb i to jest, ja pamiętam, jak dziecko byłem też, no to wysyłał mi rada, wiesz, o trzeciej przychodziła piekarnia chleb, ja biegłem po gorące, nie?
I tak, wiesz, ja też tak miałem i ja niestety przez to bardzo długo borykałem się z problemami zdrowotnymi, takimi jak insulinoporność, czyli zaburzenie gospodarki cukrowej i problemy hormonalne. Przez to, że byłem, może teraz po mnie nie widać, ale miałem nadwagę w dziecięcym okresie, w okresie dojrzewania i to się bardzo mocno odbiło na moim zdrowiu i samopoczuciu i ja zasadniczo to, co wiem dzisiaj i to, co robię dzisiaj, robię dlatego, że szukałem drogi, jak się naprawić. Szukałem drogi, jak się naprawić, bo nikt mi nigdy nie powiedział, jak się naprawić, bo nikt nie wiedział za bardzo, jak to zrobić. I te rzeczy, które robię dzisiaj, których uczę dzisiaj, to są rzeczy, które mi poniekąd uratowały życie.
To bardzo ciekawe i też tak dzisiaj dajesz mi motywację jako kolejna osoba, że rzeczywiście ja też powoli zmieniam, na razie odstawiam cukier, odstawiam, to znaczy, że nie odstawiłem, ale się staram. No dobra, ale jakbyś jeszcze powiedział dieta keto, bo tak jak mówiliśmy, prawie wszystko o niej powiedziano, to co ona robi z twoim organizmem? Czy rzeczywiście dieta keto, bo jeden z takich też tutaj gości powiedział, że to jest tak, że to nie, że leczy dieta keto, tylko każda dieta leczy, dlatego że to nie ma nic tam fenomenalnego, tylko odstawiasz pewne rzeczy, czyli odstawiasz, nie wiem, cukier w każdej, nie wiem, złe jedzenie, chleb i tak dalej i to cię już leczy, więc czy tak jest? Jak to jest w ogóle?
Trochę się zgodzę i trochę się nie zgodzę, bo ja mówię, że dieta keto daje nam zalety wielu innych diet, które są dla nas dobre, ale ma parę bonusów ekstra, bo w trakcie, co się dzieje na diecie ketogenicznej, co się nie dzieje na innych dietach? Otóż nasz organizm faktycznie zmienia paliwo, na którym funkcjonują komórki w naszym ciele. Bo na co dzień, jak jemy węglowodany, to komórki w naszym ciele pracują sobie na glukozie, takim podstawowym paliwie. Ale, co ciekawe, nasz organizm ewolucyjnie nabył taką umiejętność korzystania z tłuszczu, a dokładnie z ciał ketonowych, jako alternatywnego paliwa. I kiedy przechodzimy na dietę ketogeniczną, to nagle nasze ciało zaczyna korzystać z ciał ketonowych. Większość komórek w naszym ciele zaczyna korzystać z ciał ketonowych produkowanych z tłuszczu jako głównego paliwa. I to się nie dzieje na żadnej innej diecie. A badania naukowe pokazują, że ciała ketonowe, kiedy je produkujemy, potrafią mieć kilka dodatkowych, bardzo ciekawych właściwości. Takich jak chociażby działanie przeciwzapalne, a dzisiaj, o czym jeszcze sobie mam nadzieję powiemy, moim zdaniem większość chorób bierze się na początku od stanu zapalnego w naszym organizmie przewlekłego. Ciała ketonowe też działają na zmniejszenie apetytu. A co się dzieje? Dlaczego ludzie nie trzymają diety? Czy oni nie trzymają diety dlatego, że świadomie nie chcą, czy jednak po prostu no, łamią się? Przychodzą koło tej piekarni, ja pierdzielę, muszę iść po tą bułkę słodką, bo nie wytrzymam, prawda? Nagle na diecie ketogenicznej okazuje się, że a szczególnie apetyt na słodkie znacznie spada. Bo ciała ketonowe mają takie działania jak supresja głodu. Więc mamy kilka takich cech dodatkowych, które sprawiają, że dieta ketogeniczna faktycznie ma dodatkowe bonusy ze względu na te ciała ketonowe. Plus to, co powiedział twój gość, nie wiem który, ale trochę miał racji, nie całkowicie, nie zgadzam się, w pełni się nie zgadzam, ale dodatkowym właśnie tą zaletą, jak innych dobrych diet, jest odstawienie wielu produktów, które na przykład jeźdźców apokalipsy, bo o trzecim nie powiedziałem, chyba to jest pszenica. Tam chyba przeskoczyliśmy do kolejnego tematu, bo mówiłem o tych tłuszczach rafinowanych, roślinnych, mówiłem o cukrze, a trzecim jeźdźcą apokalipsy jest właśnie pszenica, moim zdaniem. Te trzy grupy produktów zachęcam był, żeby wyrzucić ze swojej diety.
No to tak, zgadzam się, no i właśnie też patrząc na mój przypadek, ale też na przedsiębiorców, na przykład często mamy zgagę, często mamy jakieś gazy, wzdęcia i z czego to może wynikać? I teraz się znowu zastanawiam, czy coś możemy, zanim pójdziemy się znowu badać, leczyć, bo to też trwa, dzisiaj sam wiesz, jak jest dostępem i to jeden to jest dostęp, ale ja też widzę sobie, jaki to jest stres, bo wiesz, czekasz, zanim się znowu zobaczysz, zanim jakieś wyniki, to czy jest coś, co możemy już dzisiaj robić, żeby eliminować takie rzeczy?
Super pytanie. I zacznę, zanim odpowiem na nie jakby całościowo, to takie dwa wstępy. Po pierwsze, bardzo ciekawe jest to, że jak pójdziesz takimi objawami do lekarza i nawet zrobią Ci dobre badania, gastroskopię, kolonoskopię, to tam się okaże, że nic nie wychodzi. No bo te właśnie problemy nie wynikają do końca z tego, że tam jest jakaś zmiana strukturalna w Twoim ciele, tylko z tego, że masz nieodpowiednią dietę. Bardzo często, kiedy zaczynamy współpracę z kimś w naszym centrum dietetycznym, to wysyłamy taki obszerny wywiad. I w tym obszernym wywiadzie chociażby pytamy o takie intymne rzeczy, jak gazy w trakcie dnia, właśnie problem z żołądkiem czy wypróżnianie. I poniekąd rozbawia mnie, ale też smuci, kiedy dostaję na przykład odpowiedź, jak to wygląda w postaci gazów. Normalnie brzmi odpowiedź. Ile razy jakby masz jakiś taki problem z żołądkiem po posiłku? Standardowo. A standardowo, prawidłowo to jest zero. Nie powinniśmy mieć takich uciążliwych gazów, nie powinniśmy mieć zgagi, odbijania, refluksu po posiłku. To nie są normalne rzeczy. To wszystko świadczy o tym, że coś z naszym organizmem, z funkcjonowaniem naszego układu pokarmowego jest nie tak. I z czego to wynika? No najczęściej z diety. Oczywiście są jakieś skrajne przypadki, kiedy to wynika faktycznie z jakichś poważniejszych problemów zdrowotnych, ale bardzo często wystarczą drobne zmiany w żywieniu, żeby okazało się, że zgagi nie ma, gazów nie ma, żadnych, nie tylko tych nieprzyjemnych, bardzo śmierdzących. W ogóle czujemy się dobrze. Zaczynamy się nagle regularnie wypróżniać, nie ma biegunek, nie ma zaparć. I tutaj wystarczą te drobne zmiany, o których mówiliśmy, jak eliminacja jeźdźców apokalipsy. I bardzo często pszenica jest tym czynnikiem, którym powiedział, że na układ pokarmowy tak wpływa. Zauważyłem u moich podopiecznych, u naszych podopiecznych w ketocentrum, że po wyeliminowaniu pszenicy, nawet nie wszystkich zbóż, bo czasami zostawiają żyto, inne zboża, nie chcą na przykład stosować diety ketogenicznej, wolą stosować dietę niskowęglowodanową na razie.
Czyli na przykład jest sklep taki pełnoziarnisty, tak, że jest bez pszenicy?
Żytni, okay. Bez pszenicy na zakwasie. Jak okazuje się, że nie ma zgagi, że nie ma problemów jelitowych, nie ma gazów, wypróżnianie jest prawidłowe raz dziennie, jakby konsystencja stolca jest odpowiednia, nie ma biegunek, nie ma zaparć trzydniowych. Więc do tego bym zachęcał, nie? Jeżeli ktoś nie chce od razu diety ketogeniczną, bo nie trzeba koniecznie od razu na dietę ketogeniczną, żeby to wszystko działało dobrze, to wyeliminować jeźdźców apokalipsy, bo tłuszcze roślinne, te rafinowane też będą bardzo mocno szkodziły na układ pokarmowy. Więc zacząć od tych rzeczy i nagle się okazuje, że nie trzeba, wiesz, robić rocket science, nie trzeba brać garści suplementów, nie trzeba brać jakichś leków od razu. Wystarczą proste eliminacje z diety, żeby to działało prościej.
No to tak, to wcale nie jest tak, że mamy wiele niezdiagnozowanych chorób, tylko po prostu często mamy, źle jemy. I to jest też takie czasami słabe, mówię w tym kontekście, że nieraz trafiamy do lekarza i możemy być źle leczeni, bo wiele osób mówi, że wiesz, brało leki na coś, by się okazało, że było coś innego. I też dlatego się ludzie boją, nie? Że właśnie, tak jak mówisz, lekarz to skarb, więc myślę, że to jest takie dobre tego podsumowanie tego tematu, żebyśmy mimo wszystko najpierw zaczęli od siebie i zrobili te rzeczy, które no, możemy zrobić, nie? Jedynie jak się tak ciebie znam, to rzeczywiście czy dużo więcej zajmuje to czasu w domu, jak się przeorganizować, bo właśnie zazwyczaj jest prosto, nawet nie wiem, niedawno byłem w Anglii, to ludzie idą do pracy, kanapkę gotową, zamkniętą, wiesz, bierze z takiego jakiegoś Tesco i idzie. Dzisiaj my też, no nie masz czasu, więc w pracy wyskoczymy szybko na lunch, jedziesz w trasie, no to weźmiemy, wiesz, maka i no i w koło tak żyjemy.
Nie będę ściemniał, że to jest zdrowe żywienie, jest jeszcze prostsze niż jedzenie byle czego na mieście. No bo nie jest prostsze i nie jest szybsze. Ale to naprawdę nie jest aż tak trudniejsze, i aż tak bardziej czasochłonne, jak się ludziom często wydaje. Mhm. Bo powiedziałem Ci o tym, jak to u mnie wygląda, prawda? To są czasami 2 posiłki dziennie. Ile zajmuje zrobienie takiej jajecznicy? No okej, trochę więcej niż zrobienie kanapek, ale bez przesady. To jajecznica to nie jest danie szefa kuchni, nad którym musisz spędzić godzinę, prawda? Wystarczy wrzucić masło klarowane na patelnię, wbić 4 jajka, wrzucić ogórki i pomidory, które pokroisz może wcześniej, od razu po zakupach. Jak pokroisz, zajmie Ci to 2 minuty, więc naprawdę jesteś w stanie takie danie zrobić w 10 minut. No, jeżeli ktoś nie ma 10 minut na zrobienie sobie zdrowego śniadania, to powiem Ci, że ma kiepsko priorytety w życiu poukładane, nie? No bo to naprawdę nie jest, tak jak mówię, godzina. Wstań 10 minut wcześniej, przeorganizuj się trochę, może nie używaj komórki na kiblu i zrób szybciej to, co musisz zrobić, będziesz miał więcej czasu na śniadanie, prawda? Potem ten obiad. No okej, jak jesteś w pracy, ciężko go zrobić, ale ja pamiętam, jak pracowałem na etacie i już wtedy trzymałem dietę, po prostu jednego dnia robiłem gar takiej wołowiny i miałem go na 3 kolejne dni, prawda? Robiłem wieczorem na przykład po pracy, więc znowu, to nie jest prostsze niż zamówienie jakiegoś niezdrowego kebaba czy pizzy. To nie jest prostsze, ale to też nie jest jakiś rocket science. I teraz, jeżeli ktoś uznaje, że to i tak jest dla niego za trudne, że on woli tą pizzę, no to wiesz, nie będziemy ludziom na siłę zmieniać życia. Niektórzy palą fajki i wolą to robić. Niektórzy chcą nadużywać alkoholu i tak chcą, żeby wyglądało ich życie. No okej, ja nie będę nikogo zmuszał. Jeżeli ktoś uznaje, że zrobienie dla niego 2 zdrowych posiłków, nie codziennie nawet, bo tak jak mówię, można nagotować gar i mieć to na dłuższy czas, no to sorry.
To sorry, masz rację.
Tak, ale powiem Ci jeszcze, chciałem Ci wspomnieć o projekcie, który ostatnio otworzyliśmy, bo to jest coś, co mi nawet pomaga. Jestem tatą 9-miesięcznej córeczki, Michaliny. I dziękuję. Jak się domyślasz, wiem, że wiesz, jak to jest. Życie przedsiębiorcy, który ma 2 firmy, z małym dzieckiem nie jest prostsze niż było wcześniej.
Mam bliźniaki jeszcze.
No, okej, okay, no właśnie. Rozumiesz mnie jak nikt inny. I czasem przyznam, że też tak mam, że na przykład na ten obiad brakuje czasu. I tak go zrobię, ale muszę się odrywać od pracy. Bywa to trudne. Więc kiedy Zuzanna Jankiewicz, moja wspólniczka w zakręconej spiżarni, powiedziała mi o tym pomyśle, czyli o zdrowych daniach zamkniętych w słoikach, które mają wielomiesięczną przydatność, bez żadnych konserwatów.
To mogą być zdrowe i tak długo siedzieć?
Tak, bo wystarczy sama sól i pasteryzacja i pozwalają, żeby w 3 miesiące w lodówce od daty produkcji to trwało, a być może nawet 6 miesięcy właśnie robimy badania, żeby potwierdzić, że 6 miesięcy też mogą być, bo już to testowaliśmy sami, że 3 miesiące wytrzymują, ale jeszcze chcemy mieć badania laboratoryjne, żeby to było potwierdzone, mieć na to papierek, że tak powiem. Więc nawet do pół roku w lodówce te dania mogą stać. I teraz, mamy tam ofertę dań po prostu taką, że i można sobie z tego skonstruować catering na cały dzień. To jest fajną alternatywą do popularnych cateringów, co do których mam dużo zarzutów, moglibyśmy osobny podcast nagrać.
Znaczy ja jadłem nieraz i kurczę, po tygodniu to już się źle czuję.
No właśnie, nie znam nikogo, kto by... No dobra, znam parę osób, ale ogólnie co do zasady większość osób na cateringach jednak nie robi super wyników. Nie chcę wnikać, czy to wina cateringów, czy ludzi, po prostu tak to działa. Ciężko trafić ze smakami, etc. W zakręconej spiżarni sam wybierasz sobie dania, które chcesz zamówić i teraz albo sobie możesz wybrać dania na cały dzień, albo ja często tak robię. Mam na przykład lodówkę wypełnioną daniami, które są dobre dla mnie na obiad i na kolację. To śniadanie zawsze sobie robię sam, ale kiedy dochodzi do dzień, kiedy mam mnóstwo pracy, żona też nie ma za bardzo czasu zrobić obiadu, po prostu zdrowe danie zakręconej spiżarni wrzucamy sobie na patelnię, odgrzewamy i mamy super zdrowy posiłek. Nie musimy zamawiać byle czego z miasta, więc jest to super alternatywa, bo do tej pory tak nie było. W markecie nie znajdziesz dobrego dania na dietę keto low carb, bez dodatków, bez syfu w składzie. W catering musisz jakby zamawiać, poniekąd zobowiązać się, że bierzesz wszystkie dania przez parę dni. Tutaj możesz brać pojedyncze dania, mieć w lodówce i kiedy potrzebujesz, kiedy masz mniej czasu, możesz to odczytać, więc mega się jaram tą inicjatywą.
Cieszę się, bo to nie jest żadna reklama, ale cieszę się, że takie rzeczy właśnie jak Ty masz powstają, w sensie, że no, coraz więcej stawiamy na to dobre jedzenie, bo ja chciałbym mieć taki wybór i chciałbym wiedzieć, może ktoś kiedyś wymusi, że idziesz do restauracji i tam będzie ile rzeczy szkodzi, nie? Żeby to było przebadane, no bo wiesz, zamawiamy z poczuciem, że to jest super zdrowe, nieraz idziemy do dobrej restauracji, a to tam naprawdę właśnie nie wiemy, jak sobie szkodzimy, nie? A jeszcze dzisiaj właśnie tutaj mój przedsiębiorca zazwyczaj je na mieście, zazwyczaj parę też jedzą na mieście, bo dzisiaj są takie czasy, że i kobieta i mężczyzna pracuje, jeśli mówimy o dużych miastach w większości, więc jest trudno, wiesz, gotować, albo jak będziesz gotował, no to wrócisz o 19 do domu, no to też trochę późno, nie, żeby jeść. Więc albo się bierze kanapkę, albo coś i tylko ciągnie cały dzień, co długo się nie da. Ostatnio też jeden z gości powiedział, że ja też nie pamiętam tych czasów, znaczy już przypomniałem sobie potem, że idziesz do szkoły średniej, tam też nie ma za bardzo stołówek, nie? Że masz tylko jeszcze podstawowe.
Pamiętam te sklepiki.
Tak, sklepik, hot dog i tam zawsze się stało, że zapiekankę czy kanapki, nie? I to jest jedyne żywienie, nie? I też tam masz zajęcia do wieczora, różne... Tak, więc no ciekawe, że to też powinno się zmienić, żeby było wprowadzane, może taki, wiadomo, że to kosztuje więcej, ale no zdrowie jest bezcenne, więc...
Nawet Ci powiem właśnie, że nocowałem tutaj w Warszawie, przyjechałem wczoraj, nocowałem, żeby być wyspany na naszą rozmowę, no i przywiązam ze sobą te słoiki, bo one mogą być w lodówce, ale poza lodówką też mogą 3 dni wysyłać, wytrzymać, więc po prostu włożyłem 2 słoiki w walizkę i przyjechały ze mną, odgrzałem je sobie na miejscu i to była moja kolacja. Mogłem zamówić pizzę, mogłem zamówić byle co, wystarczy się zorganizować, nawet nie musiałem gotować, chodzi o to, że wiesz, od zera dania, wystarczyło sobie przywieźć, więc super.
Super sprawa. No to ja na pewno stestuję, tutaj mogę powiedzieć oficjalnie. A powiedz mi jeszcze, zmieniając trochę temat, dzisiaj psychika nasza, to jest też taki bardzo ważny temat, bo co chwilę się gdzieś słyszy, nie wiem, czy to ma znaczenie, bo jedni właśnie mówili, że nie, że wiesz, jak dużo pracujesz, jak jesteś przedsiębiorcą, czasami nie masz czasu na depresję, bo masz tyle zajęć. Jedni mówią, że niestety z przepracowania też padasz. I tutaj już pewnie lekarz albo ktoś inny oceni, ale dlaczego dzisiaj tak wielu z nas cierpi na tą depresję, na lęki, na nerwice? Mamy ten stres dużo większy, nie? Jakby nie pamiętam, żeby wiesz, nasi dziadkowie mówili, że co drugi tam miał depresję, nie?
Powiem ci tak, że co prawda psychiatria się nie do końca z tym zgadza, jest mi trochę z tym przykro, że psychiatria patrzy na ten mózg, jakby mózg był odcięty od całego ciała, nie? Czyli tam się dzieją w mózgu rzeczy, skupiamy się na tym mózgu, jak dajemy leki to na mózg, nie patrzymy co się dzieje w reszcie ciała. Tymczasem, mam nadzieję, że to się zmieni niedługo, bo mamy masę badań naukowych, które pokazują, że to jest błędne patrzenie, że ten mózg jest cholernie zależny od reszty ciała, że to co się dzieje w reszcie ciała jest kluczowe dla mózgu. Chociażby to, o czym mówiłem wcześniej, jak zjesz kiepskie śniadanie, masz słaby poziom energii później, kiepsko się czujesz. Jak zjesz sobie na przekąskę bułkę słodką czy hot doga z stacji benzynowej, czujesz się kiepsko. Czasami masz tak, że po posiłku muli cię na jelitach, muli cię na żołądku, to też się potrafi przełożyć na to, że nagle masz spadek w ogóle energii i spadek takiego samopoczucia mentalnego. Nasz układ pokarmowy, nasz organizm są mocno powiązane z naszym mózgiem i naszym układem nerwowym. I taka teoria, która dzisiaj najmocniej do mnie przemawia, to jest taka, że depresja czy inne problemy takie natury mentalnej w wielu przypadkach, jeżeli to nie jest związane z jakimś wypadkiem, wiesz, faktycznie uszkodzeniem powstają w mózgu, jakimś problemem w strukturze mózgu, to jest to związane z przewlekłym stanem zapalnym w naszym organizmie. I depresja czy inne problemy natury mentalnej, tak jak wiele innych chorób dzisiaj, bierze się z przewlekłego stanu zapalnego w naszym organizmie. No więc pytanie, skąd ten przewlekły stan zapalny? No to już się chyba domyślasz, że z naszego nieodpowiedniego żywienia i stylu życia. I teraz, jeżeli ktoś regularnie zajada się jeźdźcami apokalipsy, a przypomnę ci, że przecież to je każdy dzisiaj codziennie. Pszenica, cukier w słodyczach, w przetworzonej żywności i oleje roślinne. Nawet jeżeli ktoś nie smaży na oleju rzepakowym czy na słonecznikowym, co polecam serdecznie odradzać, to polecam po prostu iść poczytać składy gotowych produktów, etykiety, bo tam praktycznie każdym znajdziemy któryś z tych olejów roślinnych. Dostarczamy tego bardzo dużo codziennie. Do tego dochodzi sytuacja, że wiesz, jak jemy te kiepskie jakości produkty, a nie jemy jajek, nie jemy mięsa, nie jemy podrobów, nie jemy ryb, to nie dostarczamy też ważnych składników odżywczych, takich jak witaminy z grupy B, jak magnez, jak kreatyna, które są kluczowe dla naszego mózgu. I teraz wyobraź sobie, że są takie badania, że wzięto 2 grupy osób, które mają właśnie depresję albo stany lękowe i na przykład u jednej grupy podaje się tylko leki na depresję i placebo, a u drugiej grupy podaje się leki na depresję i witaminę B12 albo kreatynę, jedną substancję. I się okazuje, że ta grupa, która dostała poza lekami też którąś z tych substancji, potrafi mieć o 50% lepsze wyniki, poprawę samopoczucia i wszystko inne. Jedna substancja, to wyobraź sobie, co się dzieje, kiedy właśnie masz niedobory wielu tych substancji, które są ważne dla mózgu. I z takich składników odżywczych, które są bardzo ważne dla naszego mózgu, a które dzisiaj są często niedoborowe, to jest magnez właśnie, to jest witamina B12, ale też witamina B6, to jest kreatyna, to jest karnityna. Jest tych substancji naprawdę bardzo, bardzo dużo. One się znajdują w produktach gęstych odżywczo. Normalnie z dietą możemy je dostarczyć, niekoniecznie musimy je suplementować. Ja akurat jestem zwolennikiem tego, że każdy powinien suplementować 3 rzeczy. Magnez, bo jest bardzo niedoborowy dzisiaj w żywności. Akurat w niego gleby są mocno zubożałe. Kwasy tłuszczowe omega-3, to jest ryb, bo niestety też dzisiaj jemy mało ryb, a one są dla nas bardzo ważne. I trzecia rzecz to witamina D3, bo w naszej szerokości geograficznej jest jej mało. Można suplementować dodatkowe rzeczy, ja je suplementuję, później chętnie o tym powiem, ale podstawa dla każdego moim zdaniem to są te 3 suplementy. No i teraz, jak sobie to wszystko weźmiemy pod uwagę, czyli w skrócie, jemy syf, nie jemy produktów gęstych odżywczo, ważne składniki odżywcze, które są dla nas ważne, jemy produkty, które powodują nas stany zapalne, mamy cały czas rozchwianą gospodarkę cukrową, bo jemy dużo węglowodanów, dużo produktów przetworzonych, co też nasila stany zapalne, zmienia naszą mikrobiotę jelitową, rozszczelnia nasze jelita, mamy piękny zestaw startowy do tego, żeby mieć rozwalony układ nerwowy.
Czyli tak się trochę mówi, że depresja bierze się z jelit, to coś w tym jest, nie? Że Tak jest, ale czy też właśnie ta podwyższona czasami prolaktyna, kortyzol, to też jest właśnie jakoś od jedzenia, bo często właśnie przedsiębiorcy przy stresie mówią, że właśnie badali się podwyższona prolaktyna, podwyższony kortyzol, no i nie za bardzo nawet leki działają, nie? Więc jak to można zrobić, zmniejszyć?
Super pytanie dla przedsiębiorców, bo to jest faktycznie plaga i niestety, faktycznie, tak jak powiedziałeś, kortyzol i prolaktyna podwyższone będą związane z przewlekłym, bardzo wysokim stresem. To jest ważne, że nie będą związane z krótkotrwałym stresem raczej, czy kortyzol może tak, prolaktyna raczej nie, ale będą związane z takim przewlekłym przebywaniem w wysokim stresie. Tylko wiesz, my jako przedsiębiorcy najłatwiej jest powiedzieć, no to
nie stresuj się,
pozbądź się tych sytuacji stresowych. Natomiast uczciwie mówiąc, jest to nie za bardzo możliwe. Natomiast na co mamy wpływ, to na naszą percepcję stresu. I teraz nie chcę wchodzić w jakieś medytacje, bo to też jest super ważne, to żeby odpowiednią ilość spać, ale na to, jak my odbieramy stres, chociażby wpływ ma to, czy my jesteśmy doborowi w składniki odżywcze, czy jesteśmy niedoborowi. Bo tak jak tam mówiłem o tej witaminie B12, rzeczach, które mają wpływ na depresję, one tak samo mają wpływ na to, jak nasz układ nerwowy odbiera sytuacje stresowe. I kiedy ty jesteś zubożały w te składniki odżywcze ważne dla funkcjonowania układu nerwowego, to niestety, co się dzieje? No dzieje się to, że twój układ nerwowy działa słabo i jest bardziej podatny na sytuacje stresowe. Miałem dosłownie takie sytuacje, gdzie dana osoba była właśnie taką osobą bardzo podatną na sytuacje stresowe i wyszła w badaniach, że ma duży niedobór witaminy B12. Włączyliśmy dietę gęstą, odżywczą, witaminę B12, dołożyliśmy suplementacji B12 i po 2 miesiącach ta osoba mi raportuje, że ona nigdy nie czuła się, że jest tak odporna na stres. Że po prostu jakby nie zmieniło się jej sytuacja w pracy. Wszystko jest tak samo dalej, ale ona zupełnie tę sytuację inaczej postrzega. I znowu, kiedy jesteś bardziej podatny na stres? Kiedy jesteś wypoczęty, dobrze się czujesz? Czy kiedy jesteś zmęczony, masz brak energii, jesteś rozdygotany? No w tej drugiej sytuacji jesteś bardziej podatny na stresory. Kiedy masz fatalną dietę, rozchwianą gospodarkę cukrową, niedobory żywieniowe, to wtedy właśnie tak jest. Więc oczywiście warto wprowadzać te wszystkie strategie, które są dla przedsiębiorców i dla osób jakby aktywnych zawodowo, dla osób, które są samorozwojowe. Medytacja, odpowiednia ilość snu, jakieś zimne kąpiele, sauna, to wszystko jest super. Jakieś dzienniki wdzięczności, inne tego typu metody, listy pisane, czy jakieś dzienniki prowadzone sobie codziennie. To jest super, warto to robić. Ale żywienie i suplementacja też tutaj mają ogromny wpływ.
No to przejdźmy do trochę mitów i faktów, bo też wiele osób nie wie, ja sam nie wiem do końca już, czy jakbyśmy na przykład przeszli od prostych rzeczy. Masło versus margaryna, raz tak. Kawa szkodzi czy nie szkodzi? Bo jedni mówią, że jest bardzo zdrowa, inni nie pij kawy. Nie? No i jak to jest?
Zacznijmy od masła kontra margaryna. Powiem Ci szczerze, że margaryny nie poleciłbym nawet mojemu największemu wrogowi. Nie widzę sensu, żeby to jeść, dlatego, że jest tam mnóstwo kwasów tłuszczowych omega-6, które działają prozapalnie w nadmiarze. My dzisiaj i tak mamy nadmiar kwasów omega-6 w naszej diecie, z tego względu, że one są wszędzie, w tych olejach roślinnych, o których Ci powiedziałem. Więc naprawdę nie trzeba dolewać tam więcej benzyny do pożaru, który już się w naszych organizmach dzieje. Jeżeli jesteśmy na diecie niskowęglowodanowej czy ketogenicznej, to możemy jeść masła bardzo dużo. Ostatnio wyszły bardzo ciekawe badania, które pokazały, że zasadniczo na tych dietach niskowęglowodanowych tłuszcze nasycone są super, możemy jeść ich bardzo dużo. Faktycznie, jeżeli ktoś je bardzo dużo węglowodanów, to uważam, że nie powinien jeść też bardzo dużo tłuszczów nasyconych, w tym masła. Ale to nie tak, że powinien wymienić masło na margarynę, tylko po prostu, jeżeli jesz bardzo dużo węglowodanów, na przykład bardzo dużo chleba, bardzo dużo kasz, bardzo dużo ryżu, bardzo dużo makaronu, wtedy dodawaj z umiarem to masło do swoich posiłków. Jeżeli jesteś na diecie keto albo low carb, szalej dużo. Ale margaryny nie poleciłbym nawet wrogowi.
A kawa?
Kawa to jest super temat, bo na ten temat jest tyle mitów, że można by znowu nagrać osobny podcast. Ale, co jest ważne, ja ogólnie jestem wielkim zwolennikiem kawy. Nawet sobie teraz popijam do podcastu, bardzo lubię w trakcie nagrań pić kawę, bo kawa wpływa dobrze ogólnie na nasz organizm. Widać w badaniach, że pobudza nasz układ nerwowy, dzięki czemu jesteśmy bardziej skoncentrowani, mamy ostrzejsze, że tak powiem, procesy myślowe, poprawia też naszą wydolność, może wpłynąć nawet pozytywnie na stany zapalne według wielu badań, na gospodarkę cukrową, czyli rzeczy, które są dzisiaj u wielu osób zepsute. Ale nie każda kawa jest dla nas super. Wiele osób myśli, że nie toleruje kawy, bo na przykład wypije kawę na mieście, powiedzmy z takiej stacji benzynowej i po tej kawie mają zjazd energii. Ale to nie musi znaczyć, że ta osoba źle toleruje kawę, bo badania naukowe ostatnio pokazały, że nawet 90% zielonej kawy na rynku jest zanieczyszczona pleśniami. To jest naprawdę dużo. I teraz o ile pleśnie są wypalane w tej temperaturze, w której jest kawa prażona, więc one znikają, to pleśnie produkują coś takiego, co nazywa się mykotoksyny. I te mykotoksyny, czyli właśnie takie toksyny produkowane przez pleśnie, niestety wytrzymują temperaturę nawet do ponad 300 stopni Celsjusza, a kawa jest wypalana w okolicach, z tego co pamiętam, 120-130, więc te mykotoksyny przetrwają. I one mogą bardzo mocno wpłynąć na nasz układ nerwowy. I ja jestem osobą wrażliwą na te mykotoksyny i czasami też po niektórych kawach mam tak, że mam nagle spadek energii, czuję rozdrażnienie, czuję ból głowy, czuję, że moje samopoczucie, mój nastrój się obniżył. I to nie wynika ze złej tolerancji kofeiny, bo kiedy piję kawę, m.in. naszą czarny owoc, którą regularnie badamy na pestycydy, pleśni i mykotoksyny, jest super i ludzie nam to raportują. Mamy tam już ponad chyba 250 opinii o naszej kawie, gdzie ludzie dosłownie piszą. Myślałem, że nie toleruję kawy i kofeiny, spróbowałem waszej kawy, czuję się po niej dobrze, nie mam zjazdów energetycznych. Więc to jest ważne. Kawa, tak, jak najbardziej, może mieć pozytywny wpływ na nasz organizm. Nie przedawkowana, bo oczywiście jeżeli mamy, czujemy się już rozedgani i dolejemy kolejną kawę, to nie jest dobra decyzja. Ale kawa bez pestycydów, bez mykotoksyn, bez pleśni, jak najbardziej możemy sobie
tak popijać. A jest jakiś limit? Nie wiem, właśnie to sami mamy czuć, że jeden, bo jeden ktoś mówi, że pije 7 kaw dziennie, a ja po właśnie drugiej już mnie trzepię.
Właśnie nie ma limitu z tego względu, że to jest bardzo mocno genetycznie uwarunkowane. Bo chodzi o kofeinę w kawie. I teraz jedni mają genetycznie taką tolerancję, że po prostu mogą pić 5 kaw i jest wszystko okej. Inni mają tak, że nawet po jednej kawie już ich drga, więc niestety jest to jakby genetycznie uwarunkowane. Ja polecam, żeby nikt nie pił kawy po 15, to taka jest zasada, czyli nawet jak masz super tolerancję na kawę, piją do 15-16, bo nawet te osoby z super tolerancją kawy, jeżeli wypiją kawę później, to już widać w badaniach, że mają pogorszoną jakość snu. A dla nas przedsiębiorców, osób zajętych, ogólnie osób ambitnych, sen jest bardzo ważny, więc nawet osoby super tolerujące kawę nie powinny jej spożywać. Ja mam jeszcze taki trik na to, jak sprawić, żeby kawa była jeszcze lepsza. Ja sobie od jakiegoś czasu, i taki trend też w mojej rodzinie zaszczepiłem, dodaję do kawy kolagen wołowy. My też mamy w Kedocentrum fajnej jakości kolagen wołowy i on wpływa na włosy, skórę, paznokcie, co panie szczególnie lubią, ale ja lubię bardziej ten wpływ na stawy, ale też na układ pokarmowy, bo okazuje się, że kolagen wpływa bardzo mocno na odbudowę błony śluzowej żołądka i błony śluzowej jelit. Już dzisiaj mówiliśmy o tych jelitach, że jest to duży problem. I mamy takie raporty od ludzi, no od pani oczywiście, że skóra po miesiącu już ładniejsza, paznokcie trwalsze, włosy szczególnie się poprawiają. Moja mama taki miała problem, że włosy jej wypadały w ostatnim czasie. I między innymi dzięki włączeniu kawy z kolagenem, po prostu dosypuję sobie do swojej kawy, którą raz dziennie piję, miarkę kolagenu, to jest 10 gramów. Ta sytuacja się u niej bardzo poprawiła i te włosy już nie wypadają. A z drugiej strony mamy dużo osób, które raportowały, że właśnie wcześniej miały problemy z wypróżnianiem, a dzięki włączeniu kolagenu jest to u nich dużo lepiej. Więc fajnie, bo ogólnie mamy, jakby kolagen jest bardzo ważny, nie trzeba go suplementować, można go jeść z żywności. Jeżeli ktoś je dużo galaret, robi sobie wywary z kości, to super, ale dzisiaj mówiliśmy o braku czasu i ja już widzę tych przedsiębiorców, którzy parę godzin gotują wywar z kości, prawda? No na pewno. Więc prostą alternatywą do tego jest właśnie suplementacja dobrej jakości kolagenu. Ja lubię kolagen wołowy w proszku, nie czuć go w ogóle w tej kawie, super sprawa. I to jest taka rzecz, którą od jakiegoś czasu już stosuję. Widzę poprawę u siebie różnych parametrów i to sprawia, że ta kawa jest jeszcze po prostu taka zupgrade'owana.
Tak Ciebie sobie myślę, co poszło nie tak, że wiesz, idzie postęp, idziemy do przodu, jako świat się rozwijamy, a z jedzeniem się tak cofamy jak szok. No ja pamiętam, teraz sobie rozmawiałem, jak nie wiem, tam babcia czy ktoś gotowała rosół na takich nogach, wiesz, te marchewki pachniało w kuchniach, nie? I jadło się dobrze i tak sobie trochę mówię, rzeczywiście jako ludzkość to... Nie wiem, dokąd to zmierza, ale no to znowu, żeby nie było teorii spiskowych, ale no jak tak sami siebie niszczymy, nie?
Mam takie wrażenie, że po prostu jak korporacje, wielki biznes przejął to wszystko, no to im zależy, żeby ludzie mieli jak najwięcej czasu na pracę, prawda? A jak ludzie są skupieni, żeby dużo sobie dobrej żywności robić, no to nie są skupieni na pracy, więc podsuwają pod nos łatwe rozwiązania. My z natury jesteśmy leniwi, a szczególnie kiedy nie jesteśmy wyedukowani, że jedno jest gorsze od drugiego i reklamy nas przekonują, że nie ma różnicy poprzez tym rosołem z kostki, a tym długo gotowanym jak babcia na kurzych łapkach i żołądkach i wątróbce. Różnica jest kolosalna, ale tego nam się nie mówi. Nie uczy nas tego w szkole.
Tak tego... od krowy, od z kartonu. Nie?
Chociażby to. To jest w ogóle dwa zupełnie inne produkty. I dzisiaj jest łatwiej, jest szybciej, ale to ma swoje konsekwencje. Bo to, co to super rzecz w ogóle powiedziałeś. Powinniśmy patrzeć na to, co robiły nasze prababcie i babcie. To było naprawdę dobra droga. Nie idealna, ale naprawdę niezła. Więc wtedy nawet jedli więcej pszenicy, ale ta pszenica wtedy to była innej kości, miała mniej glutenu. Nie, teraz ta dzisiejsza pszenica jest specjalnie tak łączona genetycznie, żeby miała jak najwięcej glutenu i była jak największa. No i wydaje się, że tej dzisiejszej już nie tolerujemy tak dobrze jak kiedyś, dlatego jestem zwolennikiem tego, żeby tą pszenicę dzisiaj jednak...
Tak, no i właśnie ta pszenica między innymi to jest ta otyłość i trochę tak jest, czy dzisiaj rzeczywiście bycie grubym to temat tabu, bo niedawno właśnie byłem w UK i widzę jak w Anglii właśnie ludzie, małe dzieci właśnie otyli, dużo osób takich otyłów, jak się kiedyś mówiło w Stanach w filmie i pewnie w Polsce też jest, ale czy da się jakoś, nie wiem, zdrowo chudnąć, od czego zacząć, jak wiemy, że jesteśmy już, no, nawet na twoim przypadku mówiłeś, że byłeś kiedyś, nie?
Tak, znowu trochę teoria spiskowa, znaczy nie rozumiem dlaczego, sam trend ciało pozytywności, tak, body positivity, to nie jest zły pomysł, w sensie, jeżeli ty zaczynasz pracę nad sobą, to jest ok, akceptować siebie teraz, ale cały czas dążyć do lepszego. Natomiast to się zmieniło w co? W to, że mówimy, bądź jaki chcesz, bądź sobie gruby, bądź sobie otyły, to jest ok i jeszcze to nie ma żadnych konsekwencji. Ale to jest po prostu całkowita nieprawda. Otyłość, nadwaga, nadmiar tkanki tłuszczowej zwiększa diametralnie ryzyko różnego rodzaju chorób, bardzo wielu chorób. Nasza tkanka tłuszczowa produkuje cytokiny prozapalne, czyli czynniki, które wpływają na zaostrzenie stanu zapalnego. I to jest ogólnie ok, kiedy mamy odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej, bo to nie jest tak, że stan zapalny jest zły co do zasady. On jest potrzebny, nie? Ewolucyjnie on jest po coś, on się ma balansować z działaniem przeciwzapalnym, on chociażby aktywuje nasz układ odpornościowy, sprzyja regeneracji po wysiłku, etc. Więc stan zapalny jest potrzebny. I kiedy masz odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej, zdrową, to ta ilość stanu zapalnego jest zdrowa. Ale jak masz, za przeproszeniem, wielki bebech, to ta ilość, to jesteś workiem, nosisz na sobie codziennie worek cytokin prozapalnych, które każdego dnia przybliżają cię do jakiegoś problemu zdrowotnego, bo tak jak już sobie powiedzieliśmy, wiele chorób dzisiaj bierze się ze stanu zapalnego. Więc to nie jest ok, to nie jest zdrowe, zwiększa ryzyko praktycznie wszystkich chorób. Jeżeli ktoś nam dzisiaj próbuje mówić, że albo otyłość jest genetyczna i z tym nic nie możemy zrobić, albo otyłość jest zdrowa, to jest bullshit. To jest po prostu wmawianie nam nieprawdy w celu zrobienia komuś krzywdy. Więc jak najbardziej jestem za ciało pozytywnością taką, że ok, jestem tutaj dzisiaj, gdzie jestem, nawet jeżeli jestem otyły, ale zaczynam drogę do lepszego. I nie nienawidzę siebie dzisiaj, akceptuję siebie, ale jednocześnie pracuję, żeby być lepszym. I tak powinniśmy robić na każdej płaszczyźnie. Ciała, umysłu, ducha i wszystkiego, prawda?
No to jak tutaj jestem przy tym właśnie tej zmianie, to powiedz może o tobie, jak ty na co dzień, co robisz, co jesz? Jak trochę powiedziałeś o tych śniadaniach, jedzeniach, ale też ciekawiłem na początku suplementy. Co jeszcze jesz, żeby być zdrowym? No bo też ktoś mi dawniej mówił, nie wiem, cynk musisz jeść, inne rzeczy, ale z drugiej strony, wiesz, jeden mówi, jak bierzesz to, to drugie ci wywali. To nie ma tego. I ja sam już jestem, wiesz, sam nie wiem, co mam robić.
Więc połączmy to pytanie z tym, które wcześniej zadałeś, czyli co bym dzisiaj zrobił, gdybym miał nadmiar tkanki tłuszczowej i bym chciał ruszyć? Po pierwsze, śniadanie białkowo-tłuszczowe bym sobie włączył. Po drugie, ograniczył ilość posiłków do 3 plus ewentualnie jedna przekąska. Na przykład w postaci kawy kuloodpornej, to jest taka kawa, gdzie dodajemy właśnie, powiedzmy, śmietankę, dodajemy sobie olej MCT, masło klarowane, dodajemy na przykład kolagen, blendujemy. Fajna przekąska, bo nie ma dużo kalorii, a zapewnia długą sytość. Jak damy kolagen, to dodatkowo mamy benefit w postaci wpływu na włosy, skórę, paznokcie, jelita, stawy. Te 3 posiłki, nie musi być dieta keto, ale żeby pierwszy posiłek był białkowo-tłuszczowy. Później z kolejnych posiłków wykluczamy jeźdźców apokalipsy, czyli 0 przetworzonej żywności z cukrem, 0 olejów roślinnych, czytamy etykiety, sprawdzamy, czy tam te nuggetsy, to wiadomo, że od razu do kosza, ale czy tam nie ma oleju roślinnego, nawet jak kupujemy gotowy produkt. Może być oliwa z oliwek, może być olej kokosowy, inne oleje roślinne nie chcemy, żeby były w takiej żywności przetworzonej. No i wywalamy pszenicę. Więc mamy bardzo dużo produktów, prawda? Możemy nawet jeść czasami te ziemniaki, jest to ok. Jemy 3 posiłki dziennie. Możemy zastosować okno żywieniowe. U mojej mamy to fenomenalnie zadziałało. Słuchaj, prosty trik. Mamo, kończ jeść o 17. I nagle, nie zmieniając jakby w ogóle żadnej diety, bo wiesz, z rodzicami jest tak, że ja mogę być guru, mogę po prostu czarować dietę, ale rodzice są oporni na zmianie, chociaż muszę przyznać, że i tak wiele zmian wprowadzili, z czego jestem bardzo dumny, ale dieta keto to było za dużo i okej, ja to akceptuję. Więc co zrobiliśmy mamy? Zrobiliśmy okno żywieniowe od rana do 17. Okazało się, że moje mamy dużym problemem było to, że często jadła wieczorem, bo kiedy siadamy zmęczeni przed telewizorem, no to ciasteczka są, prawda, krzyczą chipsiki, jakieś paluszki, orzeszki. I nagle się okazuje, że ktoś może za dnia nie je aż tyle, a wieczorem je 2 razy więcej niż w ogóle zjadł przez cały dzień i przez to ma problemy z dalszym chudnięciem. Więc to okno żywieniowe sprawiło, że mama po prostu, nie zmieniając jakby produktów, na których bazuje, zaczęła chudnąć. Stara się wdrożyć te rzeczy, o których mówię, czyli w miarę eliminacja jeźdźców apokalipsy. Jest super, nie? Więc prosta zmiana. Nie chodzi o jakąś magię tego okna żywieniowego. Wiesz, to też post nocny jest wydłużony, więc to sprzyja regulacji gospodarki cukrowej, sprzyja regeneracji, nocnej działaniu przeciwzapalnemu, więc tak, długoterminowo to ma korzyści. Ale przede wszystkim mama po prostu nie podjada wieczorem. To też jest super, więc zrobiłbym 2-3 posiłki dziennie u siebie. Zrobiłbym okno żywieniowe od rana, powiedzmy, do 16, do 17. I włączyłbym jakąś aktywność fizyczną 2 razy w tygodniu. Tyle. Naprawdę tyle wystarczy.
Nie dużo, a rzeczywiście duża zmiana. A ty jakie suplementy sam jesz, jakbyś powiedział?
U każdego, czy u mnie, czy u moich podopiecznych, fundament to są te trzy, o których powiedziałem, czyli kwas tłuszczowy omega-3, magnez i witamina D3.
No magnez B6 też jest?
Czy nie. Nie, biorę tylko magnez. To jest fajnie, że o to zahaczyłeś, bo to jest ciekawy mit.
Bo zawsze otóż, jak jest w aptece, to kupuję magnez B6.
Magnez, witamina B6 faktycznie sprzyja wchłanianiu magnezu. Tylko jest tutaj mały szkopuł, o którym nikt nie mówi. W badaniach, w których to sprawdzano, używano bardzo dużych dawek witaminy B6. Mniejsze dawki witaminy B6 nie mają takiego efektu, a w tych wszystkich suplementach, bo się nie da zmieścić tyle B6, żeby to działało, są małe dawki witaminy B6, więc w każdym suplemencie, jaki widziałem, ten dodatek witaminy B6 nie ma żadnego wpływu na wchłanianie magnezu. Ja wolę po prostu, jak mamy dużo witaminy B6 w diecie, mamy dietę gęsto odżywczą, ten magnez i tak się będzie odpowiednio wchłaniał. Dlatego nasz magnez z Ketocentrum, bo też mamy swój, właśnie stworzyłem taki, żeby jakby, ja tworzę często produkty pod to, czego sam potrzebuję, czego widzę, że potrzebują moi podopieczni, nasi podopieczni w Ketocentrum i ludzie, którzy mnie obserwują. Dlatego stworzyłem taki magnez, żeby był naprawdę odpowiedni. Ma dużą dawkę magnezu, nie ma żadnych właśnie dodatkowych witamin, a dzięki temu się dobrze wchłania. Więc magnez, te trzy rzeczy. Inne rzeczy, które dodajemy ludziom, wynikają z badań, bo teraz, czy z wywiadu, bo wiesz, tak jak mówisz, właśnie, jeden ci doda cynk, drugi ci doda selen, inny zabierze, ale skąd ja mam, co ja mam, szklaną kulę, żeby tutaj wywróżyć, Łukasz potrzebuje, kurde, chyba tego i tego? Nie. Przeanalizuję twój wywiad, przeanalizujemy twoje wyniki badań i zobaczymy, okej, na przykład tutaj ma nadmiar estrogenu, za mało testosteronu, to może wynikać ze zbyt szybkiej aromatazy, czyli enzymu aromatazy, który przekształca testosteron do estrogenów. Tutaj może zadziałać cynk, to może oznaczać niedobór cynku. Albo inny parametr, który wskazuje, że tego cynku jest za mało. Sprawdzimy twoją morfologię. W morfologii ewidentnie widać, że witamina B12 jest potrzebna. Ok, to wrzućmy wszystkie witaminy z grupy B. Jest za dużo prolaktyny, to o tym wcześniej nie wspomniałem. Prolaktyna też może wynikać z niedoboru witaminy B6, z niedoboru dopaminy na przykład, bardzo ważnego neuroprzekaźnika, który nam sprawia, że chce nam się żyć i chce nam się działać. Ok, to podrasujmy to, dodajmy całe witaminy z grupy B, dajmy też inne ważne składniki, które będą sprzyjać produkcji dopaminy. I tak działamy.
Jakie na przykład sprzyjają?
Na przykład jedzenie dużej ilości białka, bo tam jest aminokwas tyrozyna. I teraz można go suplementować, można go też jeść w dużej ilości. Ale jak mamy niedobór białka w diecie, poniekąd zwiększamy prawdopodobieństwo niedoboru dopaminy.
I tak zawsze ktoś mówi, że chyba lepiej naturalnie jeść, jak się da te wszystkie rzeczy, niż suplementować.
Ja suplementacją podchodzę do tego tak, że wiesz, kiedy zaczynamy naszą przygodę, to faktycznie warto gdzieś na tym początkowym etapie przyspieszyć, że tak powiem, nie? Ale docelowo może ktoś pozostać tylko na tych trzech suplementach. Więc ja też stosuję okresowo na przykład cynk, okresowo selen, jod, witaminę C, ten kolagen, olej MCT. Ale nie robię tego na stałe. Robię to na przykład olej MCT fajnie sprzyja u mnie lepszemu efektowi treningowemu, lepszej koncentracji, też sprzyja redukcji tkanki tłuszczowej w pewnym sensie, więc kiedy jestem w takim okresie, kiedy chcę to osiągnąć, daję to. Kiedy czuję, że będzie potrzeba wzmocnienia mojego układu odpornościowego, włączam sobie witaminę D3 do suplementacji. Przepraszam, witaminę C, bo D3 jest w podstawie. Witaminę C do suplementacji. Kiedy widzę, że albo zbadam, że hormonalnie troszeczkę, na przykład bo przez to, że byłem z nadwagą w dzieciństwie, miałem te problemy hormonalne, to niestety jest tak, że jak już w okresie dojrzewania miałeś pewne zaburzenia, to one się będą za to trochę ciągnęły. I ja na przykład muszę bardziej zwracać na niektóre rzeczy uwagę, niż na przykład moi rówieśnicy, którzy nie mieli takich problemów. Dlatego na przykład ja zawsze mam tendencję do tego, żeby ten testosteron mocniej konwertował do estrogenów, więc muszę to regularnie badać i wtedy na przykład zwiększać podaż cynku. Takie proste rzeczy, nie? Ale właśnie te suplementy, rzeczy, które jeszcze robię regularnie, to dodaję sobie elektrolity bez cukru do wody, żeby się lepiej nawodnić. Po
prostu mieliśmy woda. Ostatnio właśnie firmę, która robiła pierwszy na świecie, chyba bez w ogóle prawdziwego cukru, nie? Że wszystkie są izotoniki z cukrem.
Tak. Ja mam po prostu elektrolity w proszku. Takie dwie miarki do pół litra wody, którą mam w filtrze odwróconej osmozy i tak sobie to piję, żeby też się lepiej nawodnić.
Prawie kończąc, jeszcze jedno pytanie od widzów. Czy to jest prawda, że cukrzycę, właśnie te dwa inne choroby da się wycofać i to jest trochę niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i to jest taki paradoks, bo no znowu co, są teorie spiskowe, no bo jak jedni mówią przy keto, szczególnie tutaj pozdrawiamy braci Rodzeń choćby, którzy też byli na kanale i oni mówią, że się da, a z drugiej strony lekarz mówi, że się nie da, no to jak?
Na szczęście znam lekarzy, którzy też wiedzą, że się da. I to są ci lekarze, że tak powiem, złote grale, których musimy szukać i sobie zapisywać.
I wracamy do początku.
Wracamy do początku, a lekarze, którzy mówią, że się nie da, to skreślamy z listy, mówimy, ok, do tego więcej nie idziemy, nie? Bo nie powiem, że wszystkie choroby, bo są oczywiście choroby, których nie da się łatwo cofnąć, bo niektóre choroby to trochę tak, jakbyś uciął sobie rękę. No i już ciężko, nie? Żeby się odrosła albo żeby ją przyszyć do pełnej sprawności, ale wiele chorób, szczególnie choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca typu drugiego, insulinooporność, nadciśnienie, zespół metaboliczny.
A jakieś nowotwory też się da cofać jedzeniami?
I teraz tak, To jest właśnie trochę sytuacja, jak już masz uciętą rękę. Bo to, jeżeli ktoś mówi, na każdy nowotwór trzeba zastosować taką dietę i to na pewno pomoże, to jest kłamstwo. Nowotwór jest na tyle skomplikowaną chorobą, że my jeszcze dużo o niej nie wiemy. W ogóle nie ma jakby jednej choroby nowotworowej. Wiele różne nowotwory w różnych miejscach to są tak naprawdę różne choroby. Okazuje się, że chociażby dieta ketogeniczna w przypadku nowotworów mózgu jest bardzo skuteczna, fenomenalna, ale na przykład w nowotworach nerek daje negatywny efekt. Na razie nie wiadomo w ogóle dlaczego. Jest takie bardzo, było takie ciekawe badanie, które zebrało wszystkie badania o diecie keto w nowotworach i pokazywało, że w nowotworach mózgu jest najlepszy efekt. W innych nowotworach też był ten efekt pomocniczy w leczeniu. Nie aż tak dobry jak w mózgu, ale był. W nerkach efektu nie było w ogóle. Odwrotnie. W przypadku żołądka efektu nie było w ogóle, a w przypadku nerek efekt był negatywny. Dlaczego? Nie wiadomo. Więc tutaj nowotwory to jest choroba, o której my jeszcze bardzo mało wiemy tak naprawdę. Wiesz, my lubimy dzisiaj myśleć, że w ogóle ta medycyna już jest skończona, że my mamy odpowiedzi na wszystkie pytania i każdy specjalista, który tak myśli, moim zdaniem jest w ogromnym błędzie i nie jest dobrym specjalistą. Mhm. Bo tylko ci, którzy wiedzą, że my jesteśmy bardzo daleko od posiadania odpowiedzi na wszystkie pytania, mają ten pierwiastek, żeby szukać i dążyć do poszukiwania. Więc niestety, tak jak o cukrzycy, my wiemy dzisiaj bardzo dużo i wiemy, jak ją cofać, tak choroba nowotworowa niestety jest chorobą skomplikowaną i jeszcze o której naprawdę mało wiemy.
Ale są też przypadki, gdzie ludzie z jakąś medycyną naturalną jakby, są w stanie
wyleczyć. Bo jasne, my wiemy, że warto wspierać nawet konwencjonalne metody leczenia właśnie dobrą suplementacją, dobrą dietą, bo to wspiera przeżycie. Po prostu w przypadku cukrzycy typu drugiego my jesteśmy w stanie nawet bez farmakologii samą dietą cofnąć to. Mhm. W przypadku nowotworu przynajmniej nie zawsze.
Mhm. No i tutaj już trzeba wiedzy, więc rzeczywiście to już prawie końcu. Czy jest coś, co Ty byś chciał przekazać naszym widzom?
Co bym chciał przekazać? Unikanie jeźdźców apokalipsy to jest bardzo dobry pomysł dla większości osób. Nie bagatelizujmy swojego zdrowia. Nie? Jeżeli my mamy jakieś objawy, które się powtarzają, mamy zgagę, mamy gazy, mamy spadki energii po posiłku, mamy regularne bóle głowy, czujemy się słabo, nasza odporność jest kiepska, często łapiemy infekcje. Mamy rzeczy, które się wydają normalne w ogóle społeczeństwa, ale jednak są trochę niepokojące, jak się nad tym zastanowimy, że one nie są do końca normalne. To nie lekceważmy tego, sprawdzajmy, róbmy sobie raz do roku szerokie badania, porozmawiajmy raz do roku z dobrym specjalistą, który nas sprawdzi.
Super, no to co Ci powiedzieć?
No na koniec chciałbym jeszcze dla naszych widzów dać kod rabatowy, w sumie do dwóch firm, których jestem właścicielem, współwłaścicielem. W Keto Centrum, czyli moim centrum dietetycznym, gdzie mamy książki, wydajemy, mamy suplementy, produkty spożywcze, kawę, czekoladę, o których mówiłem. Na kod MISJA5 będzie 5% rabatu na zakup wszystkiego, od książek, przez suplementy, po też usługi dietetyczne, bo też świadczymy, czy jeżeli ktoś by chciał właśnie pomóc w interpretacji wyników, ułożenie diety, prowadzenie przez dietetyka, to kod rabatowy będzie obejmował wszystko, ketocentrum.com. I do zakręconej spiżarni, o której dzisiaj mówiliśmy, czyli słoiki ze zdrową żywnością, ketogeniczną low carb, też kod 5% przy zamówieniu powyżej 500 zł, również misja 5 będzie działał.
Super Mateusz, no dziękuję. Mówię, cieszę się jak na początku, że robicie takie rzeczy, że coraz więcej mówi się o tym zdrowiu, no i dbajmy o to zdrowie, bo ono jest najważniejsze, więc dziękuję Ci za taką merytoryczną rozmowę. Dzięki.
Piękne dzięki.